Literacka kawka dla niedorosłych.
Georgina Gryboś-Szczepanik, dzień dobry, witam Państwa w Radiu Kraków Kultura w kolejnej audycji Literacka kawka dla niedorosłych i ze mną moja dzisiejsza gościni Agnieszka Jachymek. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Agnieszko, ja muszę o Tobie tytułem wstępu parę słów. Nie będzie to dla Ciebie zaskoczenie, ponieważ taki tekst został zamieszczony na książce. Rysująca Pani od angielskiego. Z markerem w każdej kieszeni. Opanowała sztukę przekazywania trudnych treści za pomocą prostych, schematycznych rysunków i nie zawaha się jej użyć na lekcji, a także w tej książce. Od 15 lat oprócz Present Perfect i Phrasal Verbs uczy dzieci jak się uczyć oraz jak tworzyć kreatywne notatki, żeby jeszcze lepiej rozumieć i więcej zapamiętać. Prowadzi facebookowy profil Edu Notatki, który śledzi ponad 21 tysięcy osób, a to robi wrażenie, oraz stronę edunotatki.pl. Nauczycielka z markerem.
Tak.
No wydawałoby się, że zupełnie oczywisty rysunek, a chyba niekoniecznie, prawda?
No niekoniecznie. W szkole można wykorzystać bardzo niestandardowo. A może standardowo, bo rysunek zawsze w szkole był gdzieś, ale można go wykorzystać, co pokazuje przez notatki swoje uczniów i notatki kolegów, koleżanek też, że można wykorzystywać bardzo szeroko, pomagając sobie.
No właśnie, sketchnoting, bo to jest najważniejsze, to tytuł książki, kompletnie inny sposób notowania, podtytuł, którą możecie Państwo wygrzebać tu i ówdzie, co zresztą bardzo polecam, jeśli macie dzieciaki, które uczą się uczyć. I to jest chyba takie trochę słowo klucz, mam wrażenie, które moglibyśmy podciągnąć pod to, co próbujesz opowiedzieć w tej książce, co próbujesz pokazać, jak próbujesz ułatwić uczniom podejście do czasami no, bardzo trudnych zagadnień.
Dokładnie tak. Bardzo bym chciała, moim marzeniem jest właśnie, żeby polskie dzieciaki o uczeniu się wiedziały więcej. I stąd też właśnie książka i to, co robię, czyli takie rysunkowe notatki. Zaczęło się bardzo niepozornie, bo zaczęło się od problemów. Czyli tak naprawdę problemy uczniowskie zaprowadziły mnie tak naprawdę do napisania książki. Dlaczego? Wydawało mi się, że robię wszystko super ekstra i moje lekcje są świetne, a jednak dzieciaki miały problemy z przywoływaniem wiedzy z poprzedniej lekcji, z odszukaniem informacji w zeszycie. I ja się tak naprawdę bardzo starałam, a efekty były bardzo małe albo minimalne. To znaczy zauważyłam, że nie pamiętają dzieciaki z takiej lekcji, gdzie podawana jest informacja, gdzie przepisują z zeszytu. Po prostu nie potrafią odwołać się do tych treści, nie pamiętają ich. No i jak to w polskiej szkole bywa, jak to w nauczycielskim życiu bywa, nauczyciel się nie poddaje, szuka jakichś sposobów. I dla mnie to właśnie rysunek był takim sposobem, przełamaniem. Zaczął mi pomagać przekazywać trudne treści, czasami nowe słówka, bo tak jestem nauczycielem anglistą, więc czasami to był po prostu rysunek obrazujący jakieś trudne słówko, ale później na przykład zasady gramatyczne, bo wymyśliłam sobie swój sposób na przekazywanie za pomocą rysunków czasów. Mamy bohaterów gramatycznych na przykład, bardzo prostych. Wykorzystujemy kolory na przykład do danego czasu. Powoli zarażali się tym wszyscy i dzieciaki i bardzo było to pozytywnie przyjęte przez dyrekcję i nauczyciele również. Podpatrywali.
Czyli tak naprawdę historia powstania twojego systemu notowania to jest po prostu obserwacja uczniów i zwykła potrzeba.
Tak, tak. Problemy uczniów. Problemy uczniów doprowadziły do tego, że więcej razem rysowaliśmy, wykorzystywaliśmy ten obraz, żeby przekazać informację, żeby ją mocniej dziecko zapamiętało.
A jakie były początki? Dlatego, że ja chciałam od razu trochę uspokoić rodziców, bo za każdym razem, kiedy bierzemy coś nowego na warsztat i za każdym razem, kiedy myślimy sobie, że ojej, moje dziecko już jest tak obciążone, a ja jeszcze kolejną technikę, bo bardzo często słyszymy, technika szybkiego zapamiętywania, aplikacja do szybkiej nauki czy przyswajania słówek. Tu kolejna, tam kolejna. Tu technika szybkiego czytania. I kiedy słyszymy o kolejnym elemencie, który ma być dołożony do tego, co już przeważnie większość rodziców określa jako totalne obłożenie ucznia, to trzeba do tego jakoś podejść nie jak do jeża, tylko jakoś oswoić. Więc jakie były początki sketchnotingu u ciebie? Jak reagowali rodzice, być może twoje koleżanki i koledzy z pokoju nauczycielskiego, i jak reagowały dzieci? Bo to przecież jest nowość.
Tak. No wydawało się, że nowość, prawda? Notujemy wszyscy od zawsze, od edukacji wczesnoszkolnej, od pierwszej klasy, a ten sposób notowania jest nieco inny. Jak reagowały dzieciaki? Bardzo różnie. Moje rysunki zawsze, myślę, że osoby, które zaczną, czy nauczyciele, czy rodzice, czy dzieciaki, robić takie proste, schematyczne rysunki, to zawsze wiele radości przynosiło, więc na początku bardzo ich radowały moje rysunki, bardzo proste, jakieś koślawe rzeczy, a później zaczęłam się zagłębiać w temat jeszcze bardziej. Odkryłam taką moc właśnie sketchnotingu. Na początku nie wiedziałam, że coś takiego w ogóle istnieje, nie? Wykorzystywanie właśnie takich drobnych, prostych rysunków w notowaniu takim szkolnym, ale nie tylko, bo sketchnoting jest wykorzystywany też w wielu innych dziedzinach życia. I jak zaczęłam uczyć dzieciaki takiej metody, to pamiętam takie reakcje, dlaczego nikt nam wcześniej o tym nie powiedział, na przykład. Byli bardzo zaaferowani, bardzo chcieli dowiedzieć się więcej, bardzo chcieli zacząć notować tak naprawdę na pierwszych zajęciach, bo prowadziłam taką innowację ze sketchnotingu, wprowadzałam dzieciaki w ten świat notowania takiego innego troszeczkę, bardziej angażującego nasz mózg i sprzyjającego zapamiętywaniu, ale były też dzieciaki, jak na przykład przechodziłam na jakieś zastępstwo i moje tablice nie są takimi tablicami.
Klasycznymi tablicami.
Tak, jest bardzo dużo zapisane, są różne czcionki, są jak to w sketchnotingu, jakieś strzałki, ramki, drobne rysunki. I oczywiście, że były też dzieciaki takie, które przychodziły i mówiły, że dla nich to jest chaos totalny i że one nie wiedzą, co zanotować. Wcale się nie dziwiłam, no bo my jesteśmy nauczeni, że przychodzimy, notujemy to, co pani czy dyktuje, czy przepisujemy z tablicy. I tak naprawdę to dla dzieciaków niektórych to jest koniec lekcji. Jak się postawi kropkę przy ostatnim wyrazie, to wydawało mi się, że po oczach widziałam, że dziecko
już jest radość.
Już jest radość, tak. Bo pytałaś też o rodziców, więc dla rodziców taka notatka w zeszycie zrobiona, najzwyczajniejsza, to też jest jakby dowód na to, że dziecko uważało na lekcji, było lekcji, tak? Ma wszystko, ma notatkę, więc jest pięknie, tylko że dzieci nie pamiętały, tak, z takich klasycznych notatek za wiele. Bardzo przychylne komentarze i od rodziców, i od dzieciaków dostawałam, od dyrekcji też. Tutaj nawet w książce napisałam, że bo rzeczywiście to jest prawda, że dzieciaki przychodziły do innych nauczycieli i pytali nauczyciela danego przedmiotu, czy mogą takie notatki robić jak u pani Achymek, więc myślę, że summa summarum wszyscy byli zadowoleni. A jeszcze odniosę się do tej dziewczynki, która powiedziała, że dla niej to jest totalny chaos i ona nie wie, co przepisać z mojej tablicy. Ja powiedziałam spokojnie, przepisz to, co uważasz za ważne dla ciebie. Bo jakby moi uczniowie już wiedzą, że przepisują tylko to, co jest ważne dla nich, dlatego jest dużo zapisane. I ta dziewczynka przyszła po jakimś czasie ze swoimi notatkami i ja byłam totalnie zaskoczona, bo ona miała tam zupełnie niestandardowe, nielinearne notatki, podobne do tych, które ja proponowałam dzieciakom, aczkolwiek mega autorskie i było to dla mnie mega zaskoczenie. Bardzo, bardzo się cieszyłam, że to w tą stronę ewoluowało.
Czyli dzieci mogą być elastyczne i chłoną, trzeba im tylko pokazać sposób.
Tak, bardzo chcą. uważają to za taką ciekawą alternatywę. Wykorzystują, bo pytałam też uczniów już, którzy są absolwentami mojej szkoły i oni też jakby wykorzystują to dalej, elementy, tak, z tych notatek wizualnych.
To wyczytałam na twoim fanpage'u, że pojawiają się właśnie głosy, że przecież jesteśmy całkiem dorośli, ale sketchnoting całkiem nieźle się ma wciąż, więc to tak. Jest chyba dobry kierunek. Trochę, Agnieszko, wyciągnęłyśmy taki temat, który być może nie będzie miły dla niektórych nauczycieli, ale zaryzykuję. A mianowicie, dlaczego tak bardzo jesteśmy przywiązani do tego kształtu zeszytów, czy do wyglądu zeszytów, który jest trochę z dziada pradziada cały czas taki sam. Ty o nim zresztą też wspominasz. Mamy lekcja, temat, szaleństwem jest data na marginesie i ewentualnie podkreślenie definicji, dajmy na to, wyrazu, który za chwilę wytłumaczymy. No i później jest tak naprawdę wielka masa liter, czasami jeszcze niewprawnym pismem, bo na to pismo niewiele czasu też poświęcamy w szkole, w związku z tym zaczyna się chaos. I nie odnajdujemy się, więc jak to się dzieje, że pedagodzy, nauczyciele, przecież wprawieni w obserwacje uczniów rok po roku, nie zauważyli, że to nie jest do końca dobre dla dzieciaków po prostu?
Ja myślę, że to jest przyzwyczajenie. Ja myślę, że to jest taka gonitwa z materiałem też. To, że te zeszyty w klasach młodszych są takie bardzo do siebie podobne, no to wynika z tego, że dzieciaki uczą się liter i bardzo ważne jest, żeby ćwiczyć, prawda, notować. I literki są kształtne. Tam jest lekcja, temat. A później jest taki wielki, ja zauważyłam, że później jest taki wielki przeskok, nie? One są nauczone takiego notowania. Lekcja w lekcję, jest jedna pani. Dzieci bardzo lubią takie rytuały i takie ułożone schematycznie elementy lekcji, jakim jest też notatka i przepisanie i ćwiczenie tego pisania. Więc przychodząc, później jest taki ogromny przeskok, przychodząc do klasy czwartej, im się wydaje, że będą robić tak samo, że te notatki będą tak samo wyglądały. I zwróćmy uwagę, że w klasach czwartych już mniejszą uwagę się przykłada do tego naszego pisma łączonego, prawda? Którego ale się uczy w klasach edukacji wczesnoszkolnej.
Też jest różnie, dlatego że też nauczyciele już między czwartą a ósmą klasą mają zupełnie inne, nawet to nie jest kwestia przyzwyczajeń, tylko też schematy, mam wrażenie, nauczania, bo ja też pamiętam swoją czwartą klasę. I to jest taki moment, który nawet nie tyle był dla mnie szokiem, że zmienili się nauczyciele, bo od początku jesteśmy jakoś mentalnie przygotowani do tego, że ta czwarta klasa to jest takie wow, bo już jesteśmy w tych starszych klasach. Już wiemy, że to nie będzie tylko jedna pani, więc wychodzimy trochę spod parasola. Ale ten chaos, mam wrażenie, wynika głównie z tego, że jeden nauczyciel czy nauczycielka mówi, róbcie notatki. To jest hasło. Drugi wciąż dyktuje i wymaga tego później, na przykład weryfikując zeszyt pod koniec roku, żeby punkt po punkcie jednak notować to, co dyktuje pani. Kolejny nauczyciel na przykład jest pół na pół, jeszcze kolejny w ogóle nie wymaga zeszytu, w związku z tym, jak wiemy, niepokornym uczniom w większości nie trzeba powtarzać dwa razy, tylko po prostu te zeszyty nagle gdzieś giną albo w ogóle nie są tworzone. I myślę, że tutaj jest taka ogromna potrzeba, żeby trochę te dzieci jednak spacyfikować i może pokazać się rysunki.
No tak, właśnie one wtedy mają takie wolne pole. Nauczyciel nie wymaga tego jednolitego, tak, od nich rodzaju notatki, więc próbują. I wtedy kształtuje się pismo to dziecka, takie już inne, bo przecież nie piszemy tych pisanych łącznych liter później. I uważam, że tutaj i apeluję, bo to by było idealne, gdyby właśnie po trzeciej klasie był taki przedmiot szkolny, uczenie się. I jako moduł byłoby właśnie pokazanie dzieciakom, że można inaczej notować, że napisanie tematu lekcji i notatki to nie jest wszystko, że można coś z nią zrobić, że można inaczej. Ja nawet w książce mówię, że możesz coś ważnego napisać do góry nogami, co by w klasie, w edukacji wczesnoszkolnej nie przeszło, prawda? I to jest świetny moment właśnie, żeby dzieciakowi pokazać, że można inaczej notować, prawda? Wiadomo, że tak jak pytałaś wcześniej, nauczyciele są też przyzwyczajeni do tego. Warto też edukować nauczycieli. Tak naprawdę jest ogromna grupa nauczycieli, którzy wykorzystują już sketchnoty, uczą innych, robią takie notatki dla dzieciaków. Można ich znaleźć w sieci. Naprawdę jest ich bardzo wielu, ale myślę, że właśnie powinniśmy taki duży nacisk położyć na to, żeby dzieciakom przekazać tą wiedzę o innym notowaniu i pozwolić im notować. I też mój apel taki, że jeśli nauczyciel nie zna tej metody, to można mu na przykład podsunąć książkę albo o nim po prostu opowiedzieć.
No właśnie, to jest taka książka, która w zasadzie krok po kroku pokazuje, jak się do tego zabrać. W związku z tym jest, powiedziałabym, takim elementarzem. Mam ją przed sobą, w związku z tym mogę co nieco zdradzić i opowiedzieć. Mam nadzieję, że zresztą opowiemy za chwilę. Ale jeszcze tytułem wstępu, żeby rozwiać już do końca wszelkie bolączki, ewentualne pytania, a mianowicie czas. Kiedy myślimy sobie o tym, że mamy robić rysunki, że używamy dość niestandardowych przyborów, o czym mam nadzieję, że za chwilę powiemy, kolorów, że mamy projektować emotki, ikonki, ma się wrażenie, że to jest ogromnie czasochłonne i że totalnie nie ma na to przestrzeni w czasie lekcji i że być może dziecko zacznie przenosić to do domu, a być może zacznie się jakaś niezdrowa konkurencja, kto ma bardziej kolorowe, kto ma ładniejsze, kto jest uzdolniony manualnie, a kto nie. Czy ty miewasz takie problemy wśród uczniów, że zaczyna się jakiś troszkę niepokojący wyścig, na przykład związany z tym, że ktoś właśnie piękniej rysuje albo na przykład ma po prostu więcej przyborów, które może wykorzystać do sketchnotingu?
Tak może być, oczywiście, bo ten wrzesień, ten moment przed rozpoczęciem roku, to są kolejki, prawda? Po te markery i wszyscy je uwielbiamy pewnie i zapach tych nowych rzeczy. I tak rzeczywiście jest, aczkolwiek w takim zupełnie innym notowaniu chodzi o przetworzenie informacji. Można ją w różny sposób czy podkreślić, czy wziąć w rameczkę. Tak naprawdę to... Tak mi przyszło do głowy teraz, przyszły mi do głowy słowa Radka Kotarskiego, który zadał kiedyś w jakimś live pytanie, czy my wykorzystywaliśmy, czy będąc uczniem wykorzystaliśmy 45-minutową lekcję od początku do końca na uczenie się i na
tworzenie. Nie, to ja powiem za wszystkich,
no
nie.
No więc jeśli zastanawiamy się, czy jest czas, żeby coś podkreślić, czy wziąć w ramkę, to wydaje mi się, że jest, że można na to znaleźć czas, nie? No, oczywiście, że można troszkę poćwiczyć, można sobie schematyczne czy boksy nauczyć się, czy strzałeczek jakichś specyficznych, można wybrać ulubiony marker, ale miałam na przykład ucznia, który robił notatki tylko swoim długopisem niebieskim i one były przepiękne. Po prostu. I nie używał żadnego koloru. Jego zeszyt był specyficzny. Czasami wystarczy zmienić... spróbujcie państwo, czy jak jesteście rodzicami, czy nauczycielami, a może dziadkami też i czasami odrabiacie lekcje z dzieciakami. Czasami wystarczy dziecku po prostu zmienić format i poprosić go o zrobienie notatki na kartce A4 w poziomie. To będzie dla niego tak wyzwanie wielkie i będzie musiał przeorganizować swoją notatkę, poświęcić czas na to, żeby przetworzyć tą wiedzę, że czasami tylko to wystarczy, żeby zaproponować na przykład inny kształt zeszytu czy format kartki.
A masz wrażenie, że można to podciągnąć pod taką edukację nawet nie tyle artystyczną może, ale trochę wykrzesania większych pokładów wyczucia i estetyki i w ogóle pewnej dbałości czy wrażliwości choćby na dobór kolorów, bo mam wrażenie, że też można, nie wiem czy zauważyłaś coś takiego, to jest tylko moje przypuszczenie, że można widzieć też, jak dzieci się rozwijają, jak łączą kolory, albo jak ewoluują ich rysunki. Czy ty zwracasz uwagę na takie rzeczy? Bo ja tak naprawdę, to był taki główny punkt, na którym się po prostu zatrzymałam, że to mogą być po prostu małe dzieła sztuki. Oczywiście naszpikowane wiedzą, ale jednak z takim elementem, którego próżno szukać w tych naszych smutasach zeszytek.
Oczywiście i tak jest, ale dla mnie jako nauczyciela każda notatka uczniowska zrobiona samodzielnie jest małym dziełem sztuki. Ja wszystkie doceniam bardzo, bardzo i moi uczniowie to wiedzą. Mi chodzi głównie o to, żeby oni przetwarzając tą informację, podkreślając właśnie, dobierając te kolory, głębiej ją jakby przetworzyli i zapamiętali, nie? Jakby moim celem jest to, nie? A pośrednio wychodzi z tego efekt w postaci czasami naprawdę bardzo artystycznych notatek. Ja na blogu pokazywałam takie notatki czasami, które no tutaj mistrza dawno zostawiły w tyle i przynosiły mi wielką, wielką satysfakcję.
Georgina Gryboś-Szczepanik, Literacka Kawka dla Niedorosłych. Ze mną Agnieszka Jachymek w studiu Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o sketchnotingu. I myślę, że teraz przejdziemy do takiej bardzo właściwej części rozmowy, a mianowicie o tym, co ukryłaś w książce, jak ją zaplanowałaś, jak ją wymyśliłaś i dlaczego jest taka fajna.
Jak ją wymyśliłam, jak ją zaplanowałam, tak, żeby łatwo było czytelnikowi zrozumieć, czym jest właśnie sketchnoting i taki inny sposób notowania. I krok po kroku zabieram czytelnika w taki właśnie świat rysunkowy, bardzo prosty, schematycznych rysunków, bo główną ideą sketchnotingu to jest połączenie właśnie prostych rysunków, tabelek, strzałeczek z tekstem. Bardzo często padają takie pytania, czy trzeba być artystą, czy trzeba pięknie rysować. To wcale nie, ja udowadniam w książce, na kartach tej książki, że nie, że naprawdę te rysunki są mega schematyczne.
Znajdziecie Państwo zresztą w tej książce naukę rysowania bardzo uroczych postaci. Zachęcam, ponieważ ja do tej pory potrafiłam narysować tylko kółko. Okazuje się, że można coś więcej z tego wykrzesać.
Można. Można i fantastyczne jest to, że bardzo szybko widać efekty, bo naprawdę jak pokazują te przepisy na rysunki, na rysunkowe przepisy, można bardzo szybko fantastyczne kształty narysować.
A co, powiedz mi, taki ludzik może zdziałać? Wybacz, że nazwę to ludzikiem. Dla mnie to są po prostu ludziki.
Tak.
Dajmy na to. Wymyślam sobie ludzika, który będzie moim przewodnikiem przez świat literatury. I będę go używać przy lekturach. Czy on jest moim przewodnikiem? Czy on jest kimś, kto wypluwa z siebie słowa klucze? Czy on jest kimś, kto właśnie potrafi, pozwala mi się odnaleźć w zeszycie? Czyli jak będę widzieć ludzika w cylindrze i w okularach, to wiem, że na tym mam się na przykład zatrzymać i to jest coś, co mnie interesuje. Jak to działa? Czy jesteś w stanie z nam stworzyć taką małą pigułę?
To ten ludzik jako jeden z elementów takiej notatki może wskazywać na przykład informacje za pomocą rączki. Można wykorzystać jego mimikę do pokazania, że coś jest trudne albo coś nas zdziwiło. Możemy w sposób taki komiksowy zrobić mu bąbelek, taką chmurkę, prawda, dialogową i wpisać ważną informację, na przykład pamiętaj sprawdzian albo uważaj ważne, prawda? Dodatkowo dodać tego jakiś wykrzyknik i trochę koloru i ten ludzik może bardzo wiele zdziałać. My na przykład na języku angielskim zrobiliśmy sobie takich bohaterów z tego ludzika, więc jest na przykład pan perfekcyjny od czasu present perfect, albo król Ing, który nam mówi o tym, że trzeba postawić tą końcówkę w czasie ciągłym, więc on może naprawdę dużo, to zależy od tylko i wyłącznie dotującego.
To zależy od inwencji. Świetny wrzuciłaś na fanpage rysunek Big Bena, który sobie naprawdę powstał z paru kreseczek. I to było dla mnie absolutnie niesamowite.
A to akurat jest rysunek koleżanki. Gdzieś podlinkowałam. Bo tak jak mówiłam, tych rysujących nauczycieli jest bardzo dużo.
Ty się cieszysz też z tego, jak widzisz, prawda, że to idzie w świat i że pewnie są jakieś małe twisty, ktoś coś modyfikuje.
Tak, robimy coś wspólnie, są grupy na Facebooku, gdzie wymieniamy się doświadczeniem, wymieniamy się kartami pracy właśnie, wyświetlamy sobie, powstają karty jakieś okolicznościowe na święta, no nie wiem, na dzień nauczyciela, na przykład jakieś wyzwania typu zjedz kanapkę w szkole i to gdzieś tam krąży w sieci. Czasami wrzucamy, robimy różne akcje, na przykład też społeczne, czy zbiórki, robimy e-booki i próbujemy gdzieś je rozdystrybuować po sieci, żeby komuś pomóc. I jakby zawsze jak ktoś, czy jak mam szkolenie, albo zawsze jak ktoś pyta o sketchnoting, to mi się wydaje, że już wszyscy o nim wszystko wiedzą, bo rzeczywiście tych nauczycieli bazgrących jest bardzo, bardzo wielu. Ale jakby szkolenia na przykład i kolejne klasy, które przychodzą w nowym roku szkolnym, pokazują, że ciągle jeszcze jest pole na sketchnoting i myślę, że to jest dobry moment tutaj w wakacji, czas taki przedwrześniowy, żeby sięgnąć, sprawdzić, co to jest, spróbować narysować tego prostego ludzika w naszych notatkach.
No i właśnie, jesteśmy w okresie sierpniowym, za chwilę zrobi się gorąco, za chwilę będą te zakupy, o których wspominałaś i wielkie kolejki w sklepach papierniczych. I powiedzmy, że chcemy sami popracować z dzieckiem, bo zakładam, że raczej większość nauczycieli, nawet jeśli sama nie wprowadzi takiej metody, to będzie dość otwarta, jeżeli będą efekty. Przynajmniej takie jest moje życzeniowe myślenie w tym momencie. W co się wyposażyć, bo ściągawek tu jest całe mnóstwo. Ja oczywiście nie chcę Państwu robić spoilerów, chociaż mogłabym, ale po to jest książka, żebyście Państwo znaleźli mnóstwo informacji na temat tej metody. Ale gdybyśmy chcieli zrobić ściągi, to co na takiej ściądze mogłoby się znaleźć, jeśli chodzi o podstawowe wyposażenie, rodzaj zeszytu, czy na przykład jest coś, co sprawia, że zawsze polecasz, że jest to linia, albo że to są czyste kartki. Jak to wygląda? Wyposażamy się i to jest nasza wyprawka do nowej metody notowania.
Tak naprawdę, żeby notować w ten sposób, to potrzebujemy informacji, którą chcemy zanotować. Takiej otwartej głowy, jak to zrobić, czasu, chwili skupienia, bo to jest najważniejsze. I tak naprawdę zwykłej kartki ze zwykłego zeszytu i zwykłych mazaków, które posiadamy w koło. Tak jak mówiłam, mam ucznia, który robił piękne notatki niebieskim długopisem. Tak naprawdę to wszystko. Można dorzucić do tego później jakieś kolorowe mazaki, ale naprawdę wystarczą te, które dziecko ma w koło siebie. Bo też trudno na przykład na lekcji, żeby wymagać, żeby wszyscy mieli na przykład jednakowy albo jednakowy kolor, prawda? Więc tak naprawdę kartka zwykła papieru, czy zwykły zeszyt, coś do pisania. Bardzo fajny jest szary kolor. To może takie...
Mam otworzone na tej stronie. Ulubione szare piśmidła.
Tak. Więc bardzo fajnie sprawdza się w takich notatkach szary kolor. Ja troszeczkę pokazuję dlaczego, bo bardzo łatwo nim zrobić taką głębię, gdzieś jakieś tło i to naprawdę wystarczą czasami dwie kreseczki, żeby ten boks z informacją czy ramka była bardziej takim profesjonalnym rysuneczkiem, który wskazuje rzeczywiście tą ważną informację. Bardziej ją tak wydobywa wizualnie. Ale o tym też piszę, chociaż szary tak naprawdę nie jest potrzebny. Kartka, otwarta głowa, chęci i zwykły mazaczek, długopis.
No właśnie, chęci to jest zawsze coś, co powinno nam towarzyszyć. Ja oczywiście z perspektywy osoby pytającej i z perspektywy rodzica będę pytać jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie plusy. Bo to oczywiście, że obserwowałaś, jakie były efekty metody u twoich uczniów, to jest oczywiste. Masz ich pod ręką, widzisz, możesz je analizować, ale dla jakich uczniów i uczennic polecałabyś przede wszystkim sięgnięcie po tę metodę? I jakie są takie realne, wymierne korzyści, które po prostu możemy dość szybko zobaczyć, na przykład jako rodzice, czy jako nauczyciele właśnie, którzy też będą chcieli sięgnąć nieco dalej, widząc powiedzmy pewne opory w zapamiętywaniu chociażby, tak jak powiedziałaś, o swoich uczniach.
Tak naprawdę wszystkim dzieciakom poleciłabym takie notowanie. I myślę, że efekty są naprawdę bardzo szybko widoczne, bo jakby ten zeszyt staje się z powrotem zeszytem dzieciaka, takim zeszytem, który jest dla niego ważny i który jest jego. Ale przede wszystkim nie ma tam w nim notatek takich, do których dzieciak nie wraca, tylko właśnie wraca, coś poprawia, coś podkreśla sobie. Czasami nawet zdarza się tak, że gdzieś te informacje są rozszerzane, czyli w domu znajduje sobie na przykład jakąś informację i dopisuje. Czasami zdarza się tak, że te efekty są widoczne w perspektywie kilku lat. To znaczy na przykład, kiedy ja wprowadzam taki zeszyt i taki rodzaj notowania, pokazuję, jak to robić, to okazuje się na przykład, że on jest tak ważny dla dzieciaka, że ja nie mówię wcale, że notuj, jeśli nie skończyłeś, jeśli są jeszcze kartki na końcu zeszytu, to notuj dalej sobie w tym zeszycie w klasie z czwartej na piątą i tak dalej. Zdarza się, że te dzieciaki prowadzą zeszyty 3 lata na przykład. Czyli ten zeszyt jest naprawdę ważny dla tego ucznia.
Czyli dziecko nie tęskni za nową okładką i nowym zakupem, tak, bo przeważnie na to się czeka, dokładnie, nawet jak się tak, nie przepada za szkołą, tylko jednak jest przywiązany do tego, co sam zrobił.
I to mnie naprawdę bardzo, bardzo zdziwiło, bardzo byłam z tego zadowolona, bo dla nauczyciela, bo zazwyczaj wracamy do jakichś treści, tak spiralnie, prawda, nabudowujemy, a później robimy dwa kroki dalej, przypominamy sobie, więc bardzo często było tak, że prosiłam o jakąś informację albo przypomnijcie sobie, tak, coś. Zostawiłam zeszyt w domu, nie? Albo skończył mi się zeszyt, mam nowy zeszyt, a tutaj tak to nie działało. Ten zeszyt był bardzo ważny w większości przypadków i naprawdę dzieciaki bardzo szybko były w stanie informacje w zeszycie znaleźć. Albo nawet mi przypominały, że przy tym temacie rysowaliśmy takiego właśnie ludzika, albo powstał taki rysunek. Więc te zeszyty na nowo są takie ważne i ich. I przede wszystkim ta samodzielność w przetwarzaniu informacji przekłada się właśnie na to, że one wiedzą, gdzie co zanotowały, lepiej pamiętają tą treść.
Ja myślę, że nie trzeba w zasadzie przekonywać mocniej i intensywniej. Ja widzę całe mnóstwo plusów, które już widzę, jak mogłabym sobie narysować trochę inaczej niż zwykłym plusem. Powiedz mi jeszcze na koniec, czy my możemy stosować sketchnoting w życiu dorosłym? Bo trochę powiedziałaś, że on jest wykorzystywany latami, ale na przykład ty w planowaniu tygodnia albo w swoim kalendarzu używasz sketchnotingu?
Oczywiście, że tak. Mój kalendarz na przykład wakacyjny, kiedy wiem, że na przykład syn wyjeżdża na kolonie, a ja mam wtedy chwilę jakiegoś oddechu i urlopu, albo jedziemy gdzieś razem, no to jest taki bardzo kolorowy, żeby każdy widział, gdzie jesteśmy w danym tygodniu na przykład wakacji, albo zaznaczamy sobie coś. Bardzo często jak coś planujemy, to też sobie rozrysowujemy. Na początku, jak zajmowałam się sketchnotingiem, to na przykład brat, który pracuje w branży marketingowej, takiej handlowej, to tak spoglądał, zresztą zawsze ludzie spoglądają na te rysunki tak no, sceptycznie,
z niepokojem,
co to takie ludziki, ale na przykład jak widział, co wrzucam do sieci, bo tak dosyć często tam coś, czymś się dzielę, to kiedyś poprosił mnie o na przykład przedstawienie obrazkowo systemu premiowania, wymyślił system premiowania w swojej firmie i nie mógł tego przedstawić pracownikom, tłumaczył i zapytał, czy ja mogę cię poprosić o rozrysowanie tego, więc powstał pan, który był magazynierem, powstał pan, który był handlowcem, powstał pan, który był kierownikiem. Mieli różne kolory koszulek i tak naprawdę na kartce A4 rozrysowaliśmy cały ten system. I on był przekazywany dalej, działał, więc naprawdę...
I okazało się, że się da.
Tak, da się, da się. I wszyscy w firmie byli zaskoczeni, gratulowali pomysłu rysunkowego, a to był właśnie ten zwykły taki ludzik, którego można w książce spotkać.
Czyli sketchnoting, a w zasadzie Agnieszka Jachymek udowadniają, że czasem proste rozwiązania i te, które po prostu znamy. I trochę zabawy też mam wrażenie, bo przecież tak. To jest kupa zabawy.
Tak, to jest dużo radości.
No właśnie. Są po prostu świetnymi wspomagaczami tego, co dla nas wszystkich jest ważne, czyli zdobywanie wiedzy. Miejmy nadzieję, że dla dzieciaków też. Moją i Państwa gościnią była Agnieszka Jachymek, autorka książki Sketchnoting. Kompletnie inny sposób notowania. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję również za zaproszenie i rozmowę.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.